otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Będziemy dzisiaj czytali 2 fragmenty. Pierwszy z 5 rozdziału, drugi z rozdziału 7, które będą stanowiły taki trochę wstęp dzisiaj do tego fragmentu, większego fragmentu w Ewangelii Mateusza, który jest nazywany czasami kazaniem na górze. Tak? To jest ten fragment od początku 5 do 7 rozdziału. Kazanie na górze. I zanim przejdziemy, będziemy oczywiście przechodzili przez te fragmenty, które tutaj są w tym większym fragmencie i omawiali je. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj takie tło sobie przygotowali pod to, chociaż w najbliższe niedzielę będzie brat Aleksander mnie tutaj zastępował, więc trochę odpoczniecie od Ewangelii Mateusza i ode mnie, ale kiedyś tam wrócimy, jeżeli Bóg pozwoli do tego, więc proszę nie zapominać tak całkiem tego wszystkiego, co żeśmy przez ostatnie miesiące mówili. A przypominam, że Mateusz pokazuje osobę Jezusa Chrystusa jako kogo? Króla, Mesjasza, który jest królem, tak? I przedstawia w tej swojej Ewangelii Boże Królestwo. I to Boże Królestwo jest czymś, w czym my możemy mieć udział. I zachęca nas do tego, żebyśmy mieli udział w tym Królestwie, tak jak zachęcał już Jan Chrzciciel i potem Pan Jezus wszystkich, którym głosili, przybliżyło się Królestwo Boże, tak? I wy możecie być tymi, którzy skorzystają z tego Królestwa. Oczywiście też tam w komplecie szło to wezwanie upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Więc jest to Ewangelia o Królestwie i tak jak ostatnio też przypominałem, powinniśmy zadawać sobie 2 pytania zawsze. Po pierwsze, czy ja jestem częścią tego Królestwa, czy mogę powiedzieć, że jestem obywatelem Bożego Królestwa, a po drugie, jeśli tak, to czy ja funkcjonuję w tym królestwie tak, jak obywatel tego królestwa funkcjonować powinien. Tak? I temu ta Ewangelia bardzo pomaga. Ona nam daje odpowiedzi na te pytania i pokazuje, jak to powinno mieć miejsce. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, przechodzimy do 5 rozdziału i przeczytamy 1 wiersze z tego rozdziału. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc. I dalej mamy całą serię różnych konkretnych nauk na konkretne tematy, które wypowiedział Jezus Chrystus. W różnej one są formie, w różnej formule, ale generalnie Pan Jezus po prostu mówił o różnych praktycznych elementach życia ludzi, oczywiście bezpośrednio odnosił się do ludzi, którzy go słuchali, czyli tych tłumów, które tam były zgromadzone. Niemniej jednak poruszał w nich tematy i zasady, które odnoszą się też i do nas dzisiaj. Więc o co chodzi, słuchajcie, w tym kazaniu na górze? Pan Jezus bardzo dużo mówi o tym, jak człowiek powinien postępować, tak? Jak powinien czynić. Co więcej, jak będziemy o tym mówić, nie tylko jak powinien czynić, ale jak powinien myśleć, bo bardzo duży nacisk jest położony tutaj w tym nauczaniu na aspekt myśli, a nie tylko samych czynów, prawda? O co w tym chodzi? Czy Pan Jezus tutaj przez te parę rozdziałów pokazywał ludziom, co mają robić, żeby być zbawieni, żeby dostać się do tego Bożego Królestwa? Oczywiście, że nie. Dlaczego nie? Bo wiemy z innych fragmentów, tak, Bożego Słowa, że my nie dostajemy się do Bożego Królestwa, dlatego że coś czynimy, że coś robimy. Nauka Nowego Testamentu jest oczywista. że nasze zbawienie, my jesteśmy zbawieni, jesteśmy włączeni, włączani do Bożego Królestwa przez wiarę, dzięki łasce Jezusa Chrystusa i dlatego, że podejmujemy tą decyzję, że uwierzyliśmy w śmierć Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie przez uczynki. Nie przez to, że wykonujemy jakieś dzieło, że zapracujemy. Tak jak tutaj mamy choćby i w tym miejscu, tak? O cudzołóstwie, o krzywoprzysięstwie dalej, o jałmużnie. Nie dlatego wchodzimy do Bożego Królestwa, jeśli nie cudzołożymy, tak? Albo jeśli składamy jałmużnę, to wtedy będziemy w Bożym Królestwie. To nie tak. Wiemy, to jest oczywiste w kontekście całej Biblii. Dlatego, jeszcze raz to podkreślam i to jest ważne, każdy fragment, który rozważamy w Bożym Słowie, musi być rozważany w kontekście. W kontekście. Bliskim kontekście, czyli wśród tych wierszy, wśród których jest, w kontekście całej księgi, o czym dana księga mówi, tak? I w końcu w kontekście całej Biblii. Jeśli wierzymy, że Biblia jako cała jest Bożym Słowem, to tak jak mówiliśmy już kiedyś przy okazji omawiania doktryny o Biblii, wierzymy, że Biblia nie jest sprzeczna sama ze sobą. Nie może być sprzeczna, jeżeli pochodzi od jednego Boga. Więc Biblia wyjaśnia samą siebie, ale też i zabezpiecza samą siebie. Czyli nie może być tak, że jeden fragment Biblii mówi coś innego, a drugi fragment Biblii mówi coś innego i są ze sobą niezgodne. Jeśli wydaje nam się, że trudno połączyć jakieś dwa fragmenty ze sobą, to znaczy, że czegoś nie widzimy, że czegoś nie rozumiemy, a nie, że Biblia się myli. Więc kiedy patrzymy na to nauczanie, to nakazanie na górze, że człowiek ma żyć tak, ma żyć tak, ma żyć tak, ma żyć tak, to patrząc na kontekst, wiemy, że to nie jest droga do królestwa. Pan Jezus nie usiadł tam na górze i nie powiedział, jeśli chcecie dostać się do Królestwa Bożego, to musicie robić to, 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 to i to. Tak? To nie o to chodziło. To nie o to chodziło. Więc, jeśli nie o to, no to o co? Mówiąc najprościej, Pan Jezus jako król, jako ten, który zwiastował nadejście swojego królestwa, który wprowadzał swoje królestwo na ziemię, pokazywał ludziom, jak należy w tym królestwie żyć. Po prostu. Oto król zasiadł przed ludźmi i mówi, w moim królestwie obowiązują takie zasady. To są zasady królestwa. Kazanie na górze to jest zwiastowanie króla. Król mówi ludziom, jakie zasady obowiązują w jego królestwie. I warto o tym pamiętać, słuchajcie, bo często jako ludzie, którzy żyjemy w tym okresie, czasie łaski, tak, w okresie łaski, jak mówimy, my często mamy taką tendencję, żeby zapominać, że standardy naszego Boga, naszego Króla są bardzo wysokie. Standardy naszego Króla, naszego Pana są bardzo wysokie. On jest Bogiem, On jest Panem. Jezus Chrystus jest Bogiem, jest Panem, jest Królem. I On ma wysokie standardy. On ma bardzo wysokie standardy. I to, że do Jego Królestwa nie dostajemy się przez spełnianie tych standardów, nie oznacza, że nie mamy w Jego Królestwie według tych standardów żyć. Ja wiem, że dla ludzkiego rozumu to jest nielogiczne, tak? Jak można żyć według jakichś standardów, których nie jesteś w stanie spełnić na samym wstępie, tak? To trochę tak, jakby chcielibyście się dostać na jakąś uczelnię, tak? Czy do jakiejś pracy. I żeby się dostać na tą uczelnię, czy dostać się na jakieś miejsce pracy, to przechodzicie test. I okazuje się, że ten test zawalacie w 100%. No dobra, w 99%, tak? Coś tam wam się udało. no to dlaczego się nie dostaniecie na tą uczelnię? Dlaczego nie dostaniecie tego miejsca pracy, jeżeli zawalicie ten test w 99%? Bo ten test ma pokazać, czy w ogóle się nadajecie, tak, na to miejsce pracy, do tej uczelni. No jeśli student chce się dostać na jakąś uczelnię, teraz już nie ma egzaminów wstępnych, kiedyś były, i w 99% dostanie 1% z testu, no to jest najlepsze świadectwo, że on się po prostu tam nie nadaje. Powinien iść poszukać sobie innego miejsca, tak? Jeśli jako pracownik chcecie jakiegoś stanowiska pracy i się okazuje, że spełniacie 1% wymagań na to stanowisko, no to idźcie szukać innego miejsca pracy. Taka jest ludzka logika, tak? A tutaj, w Bożym podejściu, ta logika jest zupełnie inna. My test na Bożą sprawiedliwość sami z siebie oblewamy na 100%. Po prostu. Biblia mówi, że nie ma w nas nic dobrego, tak? Każdy człowiek jest grzeszny, zasługuje na potępienie. Wszystko, tak? Tak, ktoś ma wątpliwości, list do Rzymian, pierwsze rozdziały, proszę sobie poczytać. Człowiek jest totalnie niezdolny do tego, żeby zaliczyć test wstępu do Bożego Królestwa. A jednak w tym Królestwie Bóg oczekuje od nas, że będziemy te standardy spełniali. I to jest zupełnie nielogiczne. Ale na tym polega cud Bożego Narodzenia właśnie, tak? Że przez śmierć Jezusa Chrystusa, jeżeli ty uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za twoje grzechy i postawisz Go na pierwszym miejscu w swoim życiu i naprawdę przyjmiesz to jako fakt, że On jest twoim Bogiem, że On jest twoim Ojcem, że On jest twoim Zbawicielem. Wchodzisz do tego Królestwa, do którego nigdy w życiu byś się nie mógł dostać przez jakikolwiek test. I nagle, to jest Boży cud, ty możesz żyć w tym Królestwie według tych standardów, których nigdy nie mógłbyś spełnić, żeby się do tego Królestwa dostać. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć niż po prostu Bożym cudem. Tak, Biblia nam mówi o tym, tak, że my mamy Ducha Świętego, że mamy Bożą moc. Będziemy o tym wszystkim mówić, ale to jest po prostu cud. To jest po prostu cud. Dlatego, kiedy czytamy kazanie na górze, słuchajcie, powinniśmy zawsze z tej perspektywy patrzeć na to, że moje życie jako Bożego dziecka to jest jeden wielki cud. My często mówimy o tym, że nawrócenie człowieka to jest cudem, bo ono jest cudem. I to doświadcza, każdy z nas to doświadczał, tak? Bo głosicie Ewangelię komuś, mówicie o Bogu i widzicie, że to po prostu to nijak nie styka, tak? Mówisz człowiekowi jak chłop krowie na rowie, jak to się mówi, jasno wyjaśniasz wszystko, a on po prostu nie rozumie. A nagle jednak czasami coś się dzieje, że to przeskakuje. Co więcej, w naszym życiu tak jest, tak? Ile świadectw słyszeliśmy, kiedy ludzie mówili, że po prostu żyli i nagle Bóg coś takiego zrobił w ich życiu, że on otworzył ich oczy po prostu na coś, co w sumie wcześniej też gdzieś tam słyszeli. Tak, Boże Narodzenie to jest cud i to jest fakt. Ale zapominamy, że dalsze nasze życie z Bogiem to też jest cud. To nie jest tak, że Bóg dokonuje cudu Bożego Narodzenia w naszym życiu, dokonuje cudu, daje nam tą wiarę, że możemy przyjąć Go, tak? A potem to już radź sobie sam. Nie. Dlaczego nie? Dlatego, że inaczej takie zwiastowanie Jezusa Chrystusa nie miałoby sensu. Bo On nadal ma wysokie standardy odnośnie swojego królestwa. On nas zbawia bez naszego czynienia czegokolwiek. Nie wymaga tego zaliczenia wstępnego testu, bo wie, że to jest niemożliwe. Ten test za nas zaliczył Jezus Chrystus w 100%. I można powiedzieć, jedziemy na Jego wyniku do tego Królestwa. Ale w Jego Królestwie Jego zasady, Jego standardy są nadal doskonałe. Bóg wpuszcza grzeszników do swojego Królestwa, zaprasza grzeszników do swojego królestwa, ale w jego szatach. Pamiętacie tą przypowieść o tym panu, który tam wydał ucztę i ci nie chcieli, ci w końcu przyszli, część przyszła i każdy dostał szatę. Był jeden, który tam się dostał jakoś, ale bez szaty. Wyleciał, jak to się mówi popularnie, na zbity pysk. Bo w Bożym Królestwie obowiązują Boże zasady. Można się tam dostać bez zasług i dostaje się każdy bez swoich zasług, ale tam w środku musisz mieć jego szatę. Jego sprawiedliwość, jego zasady. I to jest cud. I to jest cud. I to jest jednym z powodów, dla których ja osobiście wierzę w to, że zbawienia utracić po prostu nie można. Bo to jest cud. To jest coś, co przekracza w ogóle jakiekolwiek nasze możliwości działania. Po prostu. Że zdani sami na siebie absolutnie nie moglibyśmy być zbawieni. W żadnym aspekcie, w żadnym momencie, w żadnej sekundzie. Każda sekunda naszego zbawienia jest tylko i wyłącznie zależna od Bożej mocy, która nas podtrzymuje. A skoro nas podtrzymuje, to będzie nas podtrzymywać po prostu doskonale. Co oczywiście, absolutnie, nie zwalnia nas z pamiętania o tym, o czym będziemy mówić odnośnie kazania na górze. Że On ma wysokie standardy. Boże zbawienie nie umożliwiło nam olewanie Bożych standardów. Ono umożliwiło nam spełnianie Bożych standardów. To jest bardzo ważne, słuchajcie. To, że Bóg nas zbawił, to nie oznacza, że my możemy sobie odpuścić Boże standardy. Nie, to oznacza, że możemy je wypełnić. I dlatego Jezus Chrystus usiadł i powiedział: takie są moje standardy. Tego ja oczekuję od moich poddanych. To jest to, co jest od was wymagane. I oczywiście, że kolejnym pytaniem, tak jak na poprzedniej godzinie, ja już mówiłem, było: jak to jest możliwe? I ludzie powinni przychodzić do Jezusa i się pytać: nauczycielu, przecież to jest niemożliwe. I tak robili. Pamiętacie, przy jednej okazji uczniowie powiedzieli Jezusowi: jak to jest możliwe? Jaki człowiek tak może żyć? Tak? A co Pan Jezus odpowiedział? U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Dokładnie o to chodzi. Jak to jest możliwe u Boga? Przez drogę zbawienia, tak? I cała zasada Bożego działania z człowiekiem właśnie na tym polega. Bóg stawia swoje standardy przed tobą i mówi: ja nie obniżę swoich standardów. Ja nie popuszczę, bo ja jestem świętym Bogiem. W jaki sposób ty, nędzny, grzeszny człowieku, musisz dorosnąć do tych standardów? I naszym pytaniem powinno być wtedy: jak? I Bożą odpowiedzią jest Jezus Chrystus. On umarł za te twoje niedoskonałości, grzechy, żebyś ty mógł przy pomocy Jego sprawiedliwości i Jego mocy, i Jego sile, i Jego przykładowi te standardy wypełniać. Tak nadal nie zawsze doskonale. Dlatego jest przebaczenie, dlatego śmierć Jezusa Chrystusa działa na grzechy i przeszłe, i przyszłe, za wszystkie nasze grzechy On umarł. I dlatego to zbawienie jest właśnie doskonałe. Więc mamy tutaj nauczanie o Bożej sprawiedliwości, słuchajcie. I tak należy, jeszcze raz podkreślam, traktować kazanie na górze. To jest zwiastowanie Króla, który przedstawia zasady działania w swoim królestwie, które są doskonałe, święte i przekraczające nasze naturalne ludzkie możliwości. Bo nikt z nas tego nie spełni sam z siebie. Może je tylko spełnić, będąc już w Bożym Królestwie, będąc już członkiem Bożego Królestwa. I dlaczego to jest ważne? Dlaczego Pan Jezus mówi o tym? Dlaczego Pan Jezus pokazuje te zasady, przykłady tych zasad? Bo oczywiście On nie mówi tutaj o wszystkich zasadach, bo musiałby całe życie omówić człowieka od A do Z. On pokazuje tylko przykładowe. W swojej Bożej mądrości wybrał te, a nie inne akurat dziedziny naszego życia. Ale dlaczego to jest ważne? On sam to mówi w podsumowaniu tego kazania. I tutaj nasz drugi fragment w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza od 24 wiersza, gdzie mamy podsumowanie tych nauk. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 24 wiersza. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Dlaczego to jest ważne, bracia i siostry? Dlaczego to powtarzanie Bożych standardów, dlaczego pamiętanie o Bożych standardach jest ważne? Dlatego, mówiąc najprościej, że to jest fundament stabilnego życia. Boże standardy zapewniają stabilne życie. Musimy mieć jakiś fundament w naszym życiu. Szczególnie w życiu naszym tu na tej ziemi, kiedy nadal mamy tą grzeszną naturę, kiedy jesteśmy otoczeni grzesznym światem, kiedy jesteśmy narażeni, tak jak tutaj ta przypowieść mówi, na ulewne deszcze, na wezbrane rzeki, na wiatry, na burze. To jest rzeczywistość naszego istnienia tutaj na ziemi. Cały czas to jest. Więc my potrzebujemy fundamentu. Potrzebujemy opoki. Potrzebujemy skały. I dlatego Biblia cały czas i w Nowym, i w Starym Testamencie używa tego obrazu, tak? Że jest jakaś skała, jest jakaś opoka, jest jakiś fundament, jest jakaś podstawa, na której możemy się oprzeć. I używa odwrotnego obrazu. Piasku, jakiegoś bagna, jakichś grząskich terenów, na których nie można się oprzeć. Na których nic, co jest zbudowane, nie ostoi się. Taki jest obraz Bożego działania w życiu człowieka wierzącego. W życiu każdego człowieka, tak? Ale dotyczy to też człowieka wierzącego, tego obywatela Królestwa. I dlatego Pan Jezus tutaj mówi, że każdy, kto słucha moich słów i wykonuje ich, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce, spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Jeżeli będziesz słuchał Bożych słów i wykonywał je, spełniał standardy Bożego Królestwa, twoje życie będzie stabilne. To nie znaczy, że ono będzie zawsze przyjemne, to nie znaczy, że nie będzie przykrych i smutnych wydarzeń w twoim życiu, ale właśnie w tych smutnych, nieprzyjemnych, przykrych i trudnych wydarzeniach będzie okazywała się jego stabilność. Czyli nie sztuka być stabilnym, kiedy nic nie wieje, tak? Ale jak wieje, leje, zacina, jeśli ktoś z was był w takiej sytuacji, że naprawdę wiało, że naprawdę, to na nizinach może nie często to się zdarza, ale w górach doświadcza się takich sytuacji, kiedy po prostu tak wieje, że człowiek nie jest w stanie zachować pionu, tak? Nie jest w stanie zrobić nic czasami. Wtedy widać, na czym ty stoisz. Więc Boże standardy są ważne, żebyśmy my stabilnie przez to życie przechodzili. One po prostu są ważne dla naszego świadectwa, tak? I to jest połączone też z tym, co my mamy wykonywać dla Bożej chwały, słuchajcie. To jest tak naprawdę Boża chwała z tego. Na tym polega nasze świadectwo, że oddajemy Bogu chwałę w tym, że stoimy na fundamencie Jego przykazań. I dlatego Pan Jezus tutaj mówi: tak postępujcie, tak postępujcie, tak postępujcie, tak postępujcie, nie tylko słuchajcie mnie, ale postępujcie, bo to jest fundament. Więc patrzymy i wiecie, to jest dla nas nauka nie tylko odnośnie Ewangelii Mateusza, tych rozdziałów, ale tak powinniśmy patrzeć na całą Biblię w tej chwili jako ludzie wierzący. Czasami są pytania, czy Stary Testament nas obowiązuje, a czy 10 przykazań to nas obowiązuje, a czy to nas to nie są mądre pytania, czy nas obowiązuje, czy nie obowiązuje. Bóg nam zostawił swoje słowo jako naukę, tak jak wtedy Pan Jezus usiadł i nauczał, tak my teraz mamy naukę, z której korzystając stabilizujemy swoje życie na tej opoce, na fundamencie Jego nauki. Więc człowiek wierzący powinien do całej Biblii tak podchodzić. Ja nie czytam Biblii, nie uczę się z Biblii, nie żyję według Biblii, żeby być zbawiony. Zbawienie jest przez wiarę, nie z uczynków. Możesz 1000 razy przeczytać Biblię i bez wiary to ci nic nie da. Ale czytasz Biblię, żeby i stosujesz ją, tak jak Jakub, też pamiętacie ten obraz z Jakuba, tak? Ze zwierciadłem. Że patrzymy, coś jest nie tak, poprawiamy, a nie patrzymy, o kiepsko jest i idziemy dalej. Wykonujemy Boże Słowo, żeby mieć stabilne życie. I dlatego, jeżeli cokolwiek w naszym życiu jest nie tak, widzimy, że gdzieś coś zaczyna się, jak to się mówi, usuwać spod nóg, wracamy do Biblii, tak? Szukamy w Biblii. Ugruntowujemy się w Biblii. Bo tu jest nauka, która daje nam stabilność. Więc to jest ważne, ponieważ to daje nam fundament i ten fundament, tak jak końcowe wiersze tego rozdziału tutaj mówią, ten fundament zawiera w sobie Bożą moc. Czytaliśmy tutaj, że zdumiewali się ludzie nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Wiecie, to jest ciekawe stwierdzenie, bo Pan Jezus po prostu uczył, tak? A jednak widać było, że w Jego życiu jest, w Jego nauce jest coś więcej niż w nauce uczonych w piśmie, którzy też uczyli, też siadali, też wykładali, też nauczali. Ale Pan Jezus uczył z mocą. Oczywiście, tak jak mówiliśmy poprzednio, ta moc była pokazywana w czynach, tak, w działaniach, w znakach i w cudach. Pan Jezus pokazywał, że On ma rzeczywiście moc. Była pokazywana ta moc w Jego osobistym życiu. To był problem faryzeuszy, że oni jedno mówili, a drugie robili. Tak? Do dziś jest przysłowiowa ta obłuda faryzeuszy, czyli się mówi o faryzeizm, tak? Czyli jedno mówię, a drugie robię. Za to Pan Jezus ich karcił i o tym Pan Jezus mówił, kiedy do tłumów nawet mówił, według nauki faryzeuszów postępujcie, ale według ich czynów nie, tak? U Pana Jezusa tego nie było. On to, co głosił, to było widoczne w Jego życiu. Więc była ta moc widoczna, ale nawet kiedy On uczył, kiedy On po prostu zwiastował Boże Słowo, kiedy pokazywał, co jest w Bożym Słowie, tłumy widziały moc w tym. I to jest to, bracia i siostry. W tym fundamencie jest moc. My możemy żyć według doskonałych zasad, które będą równie piękne jak zasady Biblii. Ale to zasady Biblii mają moc, a nie ludzkie zasady. Ludzie mogą wymyśleć cudowne zasady, pominąwszy fakt, że większość cudownych zasad ludzkich jest oparta na Biblii po prostu, tak? Po prostu na Bożych zasadach. Ale ludzie mają też cudowne swoje zasady. Mówią o miłości, mówią o tolerancji, mówią o docenianiu, o cierpliwości, o wyrozumiałości, o pomocy, o troszczeniu się. Ludzie cudowne rzeczy wymyślają. Ale bez ugruntowania tego na Bożych zasadach, tam po prostu nie ma mocy. Tam po prostu nie ma mocy. I to jest zasadnicza różnica między oparciem swojego życia na nauce Biblii, a nauce ludzkiej. W ludzkiej nauce nie będzie mocy po prostu. W Bożych zasadach zawsze jest moc. Dlatego jeżeli nawet my słyszymy jakąś fajną naukę, jakieś fajne zasady, jako ludzie wierzący zawsze powinniśmy sprawdzać, czy to na pewno jest zasada, która pokrywa się z tym, co mówi Pismo Święte. Bo ludzie mogą pięknie mówić, ale czy Pismo Święte tak mówi? Czy to jest Boża zasada? Bo tam jest moc. W nauczaniu Jezusa była moc. Więc kiedy patrzymy na to, co Pan Jezus, to czego Pan Jezus nauczał tutaj, powinniśmy patrzeć na to przez pryzmat naszego życia w Bożym Królestwie, jako zasad, do których chcemy się stosować, ponieważ chcemy, żeby nasze życie było stabilne. Jeśli my nie będziemy żyli według Bożych zasad, jeżeli ty jesteś Bożym dzieckiem, ale nie żyjesz według Bożych zasad, to niestety to będzie widoczne i to będzie miało odbicie w twoim życiu. Dlatego mamy w Nowym Testamencie fragmenty takie o ludziach, których Biblia nazywa rozbitkami w wierze. Tak? To jest właśnie to, że odeszli od Bożych zasad. I wtedy ich funkcjonowanie w tej wierze nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. To tak jak statek, tak? On powinien pływać po morzu. Tam zresztą taki obraz jest użyty. Powinien pływać po morzu. No ale jeśli coś jest nie tak, to on się rozbije. Czy on nadal jest w tym morzu? On nadal jest w tym morzu. On może nawet jakoś pływać, tak? Drewno generalnie nie tonie. Jak się na kawałki porozbija taki statek, to on nadal będzie pływał, ale swojej roli nie będzie spełniał. Czytamy o ludziach, którzy z drogi wiary zboczyli, tak? Bo nie stosowali się do zasad, które obowiązują w Bożym Królestwie. Więc dochodzi do różnego rodzaju wypaczeń, wynaturzeń, skręceń, wykręceń, rozbić, jeżeli nie ma tego fundamentu Bożych zasad. Jeżeli nie ma tego fundamentu Bożych zasad. Więc te zasady, ten fundament, ta opoka, o której mówił tutaj Jezus Chrystus, ona ma, nomen omen, fundamentalne znaczenie dla naszego życia tutaj na ziemi, ale nie tylko na ziemi, słuchajcie. Bo czytamy w jednym fragmencie, w liście do Koryntian pierwszym zresztą, i chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze ten fragment. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Też mamy tu mowę o fundamencie, na którym mamy budować, i jest tutaj odniesienie do tego, jak będzie wyglądała prezentacja tej naszej budowy na tym fundamencie, kiedy staniemy przed Bogiem. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział od 10 wiersza. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział od 10 wiersza. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Tutaj mamy tu w kontekście, oczywiście, znowu przypominam, każdy fragment należy rozważać w kontekście, tak? Tutaj konkretny kontekst jest służby apostoła Pawła i innych ludzi, którzy tą służbę z nim sprawowali, ale idea tego fragmentu jest taka, że mamy pewien fundament w swoim życiu, tak? Tym fundamentem jest dzieło, osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. To jest ten fundament, który dostajemy, kiedy wchodzimy do Bożego Królestwa, a potem na tym fundamencie ty budujesz, tak? I tu jest trochę inny obraz, bo tutaj jest obraz już tej budowli na tym fundamencie. I tak jak Pan Jezus używa obrazu samego fundamentu jako uczynków, tak tutaj jest obraz konstruowania na fundamencie osoby Jezusa Chrystusa, ale zasada, idea jest taka sama. Albo coś jest solidne, tak? Tutaj przykładem tej solidności jest coś, co jest zbudowane z takich materiałów jak złoto, srebro, drogie kamienie, tak? To jest ta solidność. To się ostoi, to przechodzi próbę ognia. A z drugiej strony mamy drzewo, siano, słomę. Coś, co próby ognia w żadnym wypadku nie przejdzie. Tutaj z tego fragmentu wiemy, że ocena naszego trwania na Bożych zasadach, życia według Bożych zasad, już jako Bożych dzieci, bo on tu mówi o Bożych dzieciach, tak? Którzy budują na fundamencie osoby Jezusa Chrystusa. Ta ocena czeka nas też tam w wieczności, słuchajcie. Więc jeżeli w twoim życiu Boże zasady nie będą stosowane jako Bożego dziecka, zasady Bożego Królestwa nie będą stosowane, tak, ty, jak ten wiersz tutaj 15 mówi, będziesz zbawiony, tak? Ale jak przez ogień, czyli całe dzieło niestety po prostu zniknie. Zostanie zniszczone. Dlatego Boże Słowo mówi o możliwym zawstydzeniu przed Bożym tronem ludzi wierzących. I te dwie rzeczy należy bardzo uważnie rozróżniać. I należy je rozróżniać, kiedy będziemy mówili o nauczaniu Pana Jezusa przy okazji kazania na górze. To nie było zwiastowanie drogi do Królestwa. To nie było zwiastowanie zasad, na których ty możesz się utrzymać w Królestwie. To było po prostu zwiastowanie zasad Królestwa. Jeśli jesteś w Bożym Królestwie, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, jeżeli jesteś obywatelem Jego Królestwa, takie ma oczekiwania w stosunku do ciebie Król. Dlaczego to ci zwiastuje? Bo wie, że to da ci stabilne życie, które w dodatku będzie nagrodzone, kiedy staniesz przed Jego tronem. A jeśli takich zasad zabraknie w twoim życiu, będzie brak stabilności, będzie rozbicie, będzie zbaczanie z drogi wiary, będą, jak też Nowy Testament mówi, uwikłania się w najprzeróżniejsze cierpienia, a potem będzie wstyd jeszcze. I nie po to Bóg cię zbawił, żebyś ty się potem wstydził. Nie po to Bóg cię zbawił. I to powinno być cały czas w naszych umysłach przypomnieniem. On mnie zbawił, On dopuścił mnie do Jego Królestwa, żebym ja żył według Jego standardów. I będziemy zwracali uwagę na to, co tutaj jest powiedziane w tych, co Pan Jezus głosił. I widzimy, kiedy czytamy te zasady, że to jest zupełnie co innego niż głoszą ludzie. Tak? Nacisk na duchowe sprawy, nacisk na podejście do Boga, nacisk na to, co jest ważne przed Bogiem, a nie na to, co ludzie zwracają uwagę. Nauka Pana Jezusa rzeczywiście w pewnym sensie była rewolucyjna, chociaż On nie objawiał niczego nowego. On tylko przypominał to, jakie były intencje Boże, kiedy Bóg już dawał zakon w Starym Testamencie. Ale to jest to, co zawsze warto pamiętać. Kazanie na górze to jest głoszenie sprawiedliwości Króla w Jego Królestwie. To jest sposób postępowania w Jego Królestwie. To nie jest droga do Królestwa. Ta jest zawsze tylko przez łaskę i przez wiarę. Amen.